Od tamtego dziwnego sobotniego poranka na początku maja, kiedy to pilna prośba Ojca Świętego o fotografię rzeźby Berniniego Noli Me Tangere zetknęła go z kardynałem sekretarzem stanu Cosimem Maestrojanim i mimo wielokrotnych zapewnień księdza Alda Carneseki, że jest inaczej, Christian Gladstone był coraz mocniej przekonany, że Rzym papieski to nie jest miejsce dla niego. Kiedy nadeszły upalne dni lata, ksiądz Aldo i Christian w sobotnie popołudnia często spacerowali razem, najczęściej po Via Appia. Dwaj przyjaciele znajdowali tu spokój i samotność pośród kamieni nagrobnych, sanktuariów i gajów oliwnych. Przekonawszy się, że Carneseka jest człowiekiem honoru, Christian mógł rozmawiać o wszystkim swobodnie, zamęczając księdza Alda pytaniami na temat polityki obecnego papieża. Chciał na przykład wiedzieć, dlaczego papież nie pozbędzie się tych wszystkich schizmatyków i lubieżnych księży. Dlaczego zgodził się na objęcie kierownictwa jednej z najważniejszych kongregacji przez jawnie heretyckiego biskupa? Dlaczego miast ścigać heretyków papież ekskomunikował arcybiskupa Lefebvre'a, próbującego bronić kościoła? Dlaczego ten papież tak mocno potępiał amerykańską operację Pustynna Burza? Carneseka bez przerwy wracał do kluczowej sprawy w papieskich rządach po roku 1990. Jego zdaniem papież miał po prostu związane ręce za sprawą biskupów i urzędników watykańskich.
Wsadzili go w kaftan bezpieczeństwa, Chris. Tak naprawdę stracił nad wszystkim kontrolę.
To się nie trzyma kupy, Aldo. Ten człowiek jest przecież papieżem.
Spacery i rozmowy z Carneseką nie złagodziły jego zdania na temat ewentualnej kariery watykańskiej. Minął maj i czerwiec i Christianowi trudno było się doczekać momentu, kiedy wreszcie opuści Rzym. Jak co roku, począwszy od 1984, od kiedy to spędzał każdy semestr letni nauczając w Angelikum, tak i tym razem w końcu czerwca miał wyjechać do Kolmar we Francji. Już kilka lat temu natrafił tam w muzeum klasztoru Unterlinden na bezcenny skarb. Niezrównane arcydzieło XVI-wiecznego malarza niemieckiego Matthiasa Grunewalda. Ołtarz ischeneimski przedstawiający mękę i śmierć Chrystusa. Nad tym wielkim dziełem artysta pracował przez blisko 10 lat. Ze względu na to, że dzielił swój czas na wykłady w Rzymie i w Nowym Orleanie, Christianowi tyleż lat zajęło ukończenie pracy doktorskiej inspirowanej arcydziełem Grunewalda. Każdego roku mógł poświęcić zaledwie kilka spokojnych tygodni na to zajęcie, które stało się jego pasją. Ale w trzecim tygodniu sierpnia, choćby nie wiem jak był pochłonięty pracą, udawał się zawsze do domu smaganego wiatrem w Galveston, gdzie spędzał czas ze swą matką i siostrą Patrycją. W tym roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spotka tam też swego brata Paula z żoną Yusai i ich synkiem Declanem. W tym czasie będzie się też przygotowywał do wykładów z teologii dogmatycznej, które prowadzi w semestrze zimowym w seminarium diecezjalnym w Nowym Orleanie. Będzie to też okazja do spędzenia paru chwil z księdzem Angelem Guttmacherem, przyjacielem i spowiednikiem z lat młodzieńczych. Miał nadzieję w rozmowie z tym dobrym księdzem i zrównoważonym człowiekiem uporządkować swoje wrażenia z Rzymu. Aby wprowadzić przyjaciela w zagadnienie, pisał do niego kilkakrotnie, donosząc o swoich rozmowach z Aldem Carneseką. Wspomniał też o dziwnym pomyśle księdza Alda, jakoby Ojciec Święty czuł się równie obco w Rzymie, jak i on sam. Zanim jednak wyjedzie do Kolmar, a potem do rodzinnego domu w Ameryce, czeka go jeszcze gorączka końca semestru. W pierwszych tygodniach czerwca, zamiast intensywnych wykładów i seminariów, Przygniotła go równie uciążliwa praca nad przygotowaniem, a następnie oceną ustnych i pisemnych egzaminów dla około 60 studentów pochodzących z różnych szkół i często słabo przygotowanych do studiów wyższych. Do tego dochodziły długie narady ciała profesorskiego wydziału poświęcone kompleksowej ocenie minionego roku akademickiego. Nic więc dziwnego, że dopiero po zakończeniu tych wszystkich prac akademickich, kiedy uczelnia opustoszała ze studentów, Christian mógł pomyśleć o obligatoryjnej rozmowie podsumowującej rok akademicki ze swym przełożonym w Angelikum ojcem generałem, Damienem Duncanem Slatterim.
A, to ty, chłopcze.
Mimo późnej pory ojciec Damien otworzył szeroko drzwi gabinetu i wielkodusznym gestem swej wielkiej łapy zaprosił Christiana, by usiadł w ogromnym fotelu przy ogromnym biurku zakonnika. Ojciec Damien rozsiadł się w drugim fotelu, a jego wspaniała, siwa grzywa w świetle lampy tworzyła niesforną aureolę. Mimo kordialnego i swobodnego powitania, Christian szybko odkrył, że ojca generała coś trapi. Młody Amerykanin miał za mało doświadczenia, by domyślić się przyczyny zgryzoty, a niskiemu rangą duchownemu nie wypadało pytać przełożonego o takie rzeczy. Niepisane prawo tym ostatnim pozostawiało przywilej indagacji. Przez jakiś kwadrans Slattery z przesadną powagą przysłuchiwał się relacji księdza Gladstone'a, wtrącając czasem pytanie, gdy sprawa dotyczyła obiecujących księży, którzy mieli kontynuować studia w przyszłym roku. Omówili też przyczyny braku postępów u tych księży, którzy oblali egzaminy. Biorąc pod uwagę fakt, że najbliższy semestr spędzi w Nowym Orleanie, Amerykanin skierował rozmowę na stan archiwum znajdującego się pod jego pieczą. Wszystko jest wyprowadzone na bieżąco, ojcze generale, z wyjątkiem inwentaryzacji wyposażenia, którą rozpocząłem na początku maja. Zostało jeszcze trochę do zrobienia. Dominikanin ogromnym łapskiem zgarnął materiały przyniesione przez Christiana i położył je niedbale na biurku. Postaramy się pilnować porządku podczas nieobecności księdza. Christian znów odniósł nieodparte wrażenie, że generał myśli o czym innym. Wyjeżdża ksiądz do Kolmar, księże Christianie? Zagadnął tamten. Tym pytaniem generał skierował rozmowę na temat rozprawy doktorskiej młodszego duchownego. Christian uznał, że nie ma potrzeby streszczać tego, co już zrobił. Ograniczył się więc do zasięgnięcia opinii przełożonego w paru szczegółowych kwestiach i nakreślił plan pracy na nadchodzące tygodnie w Kolmar. Slattery i tym razem ograniczył się do paru rzeczowych pytań, w których przejawiała się jego postawa opiekuna naukowego projektu doktorskiego Christiana. Z Kolmar uda się ksiądz prosto do Stanów? Tak, ojcze generale. Jeśli nie zjawię się w domu do końca sierpnia, mama urwie mi głowę. W normalnej sytuacji humorystyczny ton Christiana natychmiast udzieliłby się przełożonemu. Tym razem jednak rektor nie tylko nie zareagował na wypowiedź Christiana, lecz podjął kwestię pozornie niezwiązaną z tym, o czym rozmawiali. Niech mi ksiądz powie, czy kiedykolwiek w czasie pobytu w Rzymie rozmawiał ksiądz w cztery oczy z Ojcem Świętym? Christian, zaskoczony, zdobył się jedynie na zdawkową odpowiedź: nie, ojcze generale. Po czym dodał, wyczuwając ukrytą intencję zawartą w pytaniu: jak dotąd nie. Ton odpowiedzi powiedział Slatteriemu wszystko. Było jasne, że ksiądz Gladstone w każdej sprawie okaże posłuszeństwo, lecz spotkanie z jego świątobliwością, a zwłaszcza zaangażowanie w papieskie działania, nie byłoby mu na rękę. Damien wahał się przez chwilę, wreszcie jednak podjął decyzję. No cóż, proszę księdza, powiedział wstając. Pomyślimy o tym i porozmawiamy innym razem. Christian wstał również, czego wymagał od niego protokół, i pożegnał się. Był już w drzwiach, gdy dobiegało go stare irlandzkie pozdrowienie, wypowiedziane serdecznym barytonem.
Oby ksiądz powrócił do nas na słodkich wiatrach niebios.
Damian Slattery czuł się nieswojo, zataiwszy przed Christianem Gladstone'em możliwość zmian dotyczących jego osoby, jakie mogły zajść w najbliższej przyszłości. Bezpośrednio po tej całej aferze z rzeźbą Berniniego, dzięki której kardynał Maestriani zwrócił uwagę na młodego Amerykanina, sekretariat stanu wykazywał dziwne zainteresowanie jego osobą. Nie leżało w naturze Maestrojaniego interesowanie się ludźmi, których nie mógł użyć do konkretnych celów. Jakiekolwiek plany wiązał z nim jego eminencja, dla dominikanina było oczywiste, że Christian wyląduje w całym tym bigosie całkowicie nieprzygotowany i niczego nie podejrzewający. Raczej wcześniej niż później nadejdzie więc chwila, gdy trzeba będzie jakoś przygotować jego umysł i duszę na przyszłe wypadki. Czy nie popełnił błędu, odkładając tę sprawę? Przejrzał dokumenty przyniesione przez Christiana. Z zapisków na temat studentów przebijało się zrozumienie i wielkoduszna troska o ich kapłańską formację. Z drugiej strony, nawet najnudniejsze aspekty jego działalności jako archiwisty potraktowane były z niezwykłą pieczołowitością. Slattery zamknął księgi. Wszystko wskazywało na to, że zwróci je Christianowi, zanim nadejdzie styczeń. Wtedy będzie jeszcze dość czasu, by zająć się edukacją księdza Christiana Thomasa Gladstone'a. Ilekroć Christian stawał przed ołtarzem z Isenheim w muzeum w Kolmar, ogarniała go fala zdumienia i pokornego podziwu. Kiedy przed laty po raz pierwszy zobaczył ołtarz, oniemiał z zachwytu, który napełnił jego serce, umysł i duszę. Tego dnia Christian ujrzał tak przerażające wyobrażenie cierpień i śmierci Chrystusa, tak zachwycająco piękne, a zarazem tak okrutne w swoim realizmie, że przez chwilę nie mógł złapać tchu. Rzeźbiony w drewnie i malowany ołtarz składał się z dwóch skrzydeł stałych i czterech ruchomych. Ręka Grünewalda każdą scenę, od Ogrójca po Golgotę, skąpała w kolorach zdających się emanować nieziemskie światło. Światło to odmieniało przerażające sceny i przewyższało piękno obrazów, tak jakby to nie były rzeźbione drewniane panele, lecz zasłona, przez którą oko boskości w najwyższej ekstazie ogląda bezprzykładną brzydotę i upodlenie zła na ziemi. A wszystko to czerpało swój kształt ze światła, wychynęło ze światła, które rozjaśniło duszę Christiana. Wizja była tak przemożna, że nie był w stanie ująć jej w słowa, lecz mimo to próbował. Jeszcze tego samego wieczora. Stopniowo światło przenikało go całego, przenikał go kolor, istota wyobrażonego cierpienia. Aż wreszcie całe cierpienie skupiło się w twarzy Chrystusa ukrzyżowanego. I tak oto Christian doświadczył cudu. Przyjechawszy teraz w końcu czerwca do Kolmar i przespawszy smacznie noc, zjawił się zaraz wczesnym rankiem na swoim stanowisku pracy, trzymając w ręce fotografie arcydzieła Grunewalda. Chciał je porównać z oryginałem. Miały być one bowiem dołączone do rozprawy. I nagle poraziła go inna myśl. W wyobraźni ujrzał inną scenę. Oto był początek maja, a on stał znów obok księdza Alda w dolnym kościele, w kwaterze głównej dominikanów. Pomagał watykańskiemu fotografowi zrobić jak najlepsze ujęcia rzeźby Berniniego, a następnie faksował je do Sandbaum. Oczywiście, szepnął, przypomniawszy sobie wyraz twarzy świętej Marii Magdaleny, jaki artysta uchwycił w swojej pracy. Oczywiście to było to. Ojciec Święty również szukał inspiracji, a kto wie, może nawet cudu. Takiego samego cudu, jakiego Christian doświadczył wówczas tak nieoczekiwanie w muzeum w Kolmar i którego doświadczał wciąż na nowo. Z jedną różnicą. On sam szukał cudu, nie zdając sobie z tego sprawy. Ale jeśli myśl, która go tak nagle tknęła, była trafna, słowiański papież szukał cudu świadomie. Uświadomiwszy to sobie, Christian zawstydził się arogancji, jaką okazał w rozmowach z Karneseką, w swej bezkompromisowej i surowej ocenie polityki Stolicy Apostolskiej i pozornej akceptacji papieża dla wszelkich nieprawości dokonujących się w Kościele. Może jednak Karneseka ma rację. Może za tym wszystkim kryje się o wiele więcej, niż był skłonny przyznać. Przypomniał sobie, jak to jego brat Paul często mawiał, że arogancja jest cechą rodzinną Gladstone'ów. Zgadzał się z nim. Zresztą nie można się było spodziewać czego innego po rodzinie, której zawołaniem było żadnej litości. A zwłaszcza po synach Cezi Gladstone. A jednak nigdy żaden Gladstone nie okazywał tak wielkiej arogancji, by posuwać się do jawnej niesprawiedliwości. Chris nie przyznałby wprawdzie, że się mylił, lecz przynajmniej dopuszczał myśl, że wyrobił sobie zbyt kategoryczną opinię o papieżu. I nazbyt pochopnie. Ciekaw jestem, rzekł do siebie, czy Ojciec Święty doświadczył cudu. Ciekaw jestem, co dostrzegł w twarzy Marii Magdaleny.